Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Szanowni Państwo, a w kolejnej audycji Jelenie Górzanie dzisiaj naszym miłym gościem jest człowiek odpowiedzialny za urbanistykę. Tak, pan Jacek Godlewski, prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich. Dzień dobry, witam pana, panie Jacku.
Dzień dobry, panie Stanisławie.
Mam przed sobą książkę pod tytułem Budowanie w pięknym krajobrazie i właściwie powiem panu, że ten element naszej rozmowy będzie ważył pod jej koniec. Dzisiaj zacznijmy od tego, że urodził się pan w Jeleniej Górze. Rodzice to, jak to sam pan określił, element napływowy z lat 60. Gdzie rodzice pracowali?
Ojciec pracował na podstacji kolejowej, był elektrykiem, natomiast mama była kucharką, szefą kuchni w Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
I rozpoczął pan jakieś życie edukacyjne od przedszkola zaczynając. Proszę powiedzieć, jak pan wspomina szkołę podstawową?
Szkołę podstawową wspominam dobrze. Chodziłem do szkoły podstawowej nr 8 na Zabobrzu, gdzie jednak te grono pedagogiczne było bardzo fajne. Szczególnie wspominam panią Rakowską, która uczyła mnie w klasach 1-3, czyli takiego wczesnego nauczania. Przy czym trafiłem na wyż demograficzny, więc jedną z klas musiałem odbyć w szkole budowlanej, ponieważ nie było miejsca dla dzieci w szkole podstawowej.
Potem przyszedł czas na nie już liceum, jakbyście państwo myśleli, ale na mechanika.
Tak, przez rok czasu uczęszczałem do szkoły mechanicznej w Jeleniej Górze na Obrońców Pokoju, gdzie uczyłem się zawodu mechanika. Byłem również w cechu rzemiosł różnych, gdzie miałem praktyki 4 dni w tygodniu. Wtedy jeszcze w sobotę też się pracowało.
Czyli pracował pan jako
młodociany pracownik.
Tak. Nazywało się to wtedy sztyftem albo też czeladnikiem?
No docelowo na pewno tak, natomiast tych uczniów właśnie było dość sporo, którzy bardzo chcieli się nauczyć zawodu, a nie tylko przychodzić na warsztaty szkolne.
Ale potem piękno wnętrza kazało panu wybrać kierunek bardziej artystyczny i poszedł pan do dawnej szkoły snycerskiej, czyli do szkoły rzemiosł artystycznych.
Tak, zmieniłem szkołę na Liceum Sztuk Plastycznych w Cieplicach, gdzie przez 5 lat uczyłem się również meblarstwa artystycznego, oprócz oczywiście profilowych tematów związanych z malarstwem, rzeźbą.
A pamięta pan ważniejszych albo też takich nauczycieli, którzy utkwili w pana pamięci i być może mieli wpływ na obecny kształt pańskiej działalności?
Oczywiście sporo tych nauczycieli było, szczególnie tych związanych z zawodem, ale i nie tylko, bo i od polskiego mieliśmy bardzo fajną panią, od nauki zawodu, od rzeźbiarstwa, profesora Jana Supersona, który dość mocno naciskał na aktywność w dziedzinie właśnie przestrzeni i organizowania i kompozycji. Także sporo z tej szkoły można było wynieść. Również nauka zawodu była istotna, ponieważ wtedy jeszcze funkcjonował pełen park maszynowy, czyli finalnie każdy musiał zaprojektować i zbudować mebel, przynajmniej na meblarstwie artystycznym. W grupie szkła artystycznego budowano duże kompozycje ze szkła, żyrandole, wazony i to właśnie był taki wkład dość duży w rozwój manualny uczniów.
Pamięta pan swój produkt dyplomowy może?
Oczywiście, do dzisiaj go pamiętam, próbuję go odkupić ze szkoły i niestety nie udaje mi się. Jest to fotel anatomiczny wzorowany na Bauhausie, który był zbliżony do modernizmu, natomiast bardzo wygodna rzecz stoi u dyrektora czy kierownika liceum plastycznego i mam nadzieję, że kiedyś może mi się uda.
Proszę pana, czy nie marzyło się panu, aby pójść na uczelnię artystyczną wyższą?
Oczywiście. Na początku do Krakowa na rzeźbę. Tam byłem kilkukrotnie na takich zajęciach przed zdawaniem egzaminów. Później próbowałem we Wrocławiu, natomiast skończyłem na Politechnice Wrocławskiej.
Tę Politechnikę skończył pan w rewelacyjnym 3-odcinkowym skoku, czyli w trójskoku, zaczynając od inżyniera poprzez tytuł magisterski, a wreszcie po doktora nauk architektonicznych?
Nauk technicznych. Po Politechnice jest doktor nauk technicznych, tak.
Pamięta pan obronę pracy doktorskiej i jaki to był temat? Na pewno pan pamięta.
Był taki model budowania ochrony przyrody i krajobrazu, tym szczególnie krajobrazu kulturowego w rejonie Sudetów Zachodnich. Był to taki wielkoskalarny projekt, który na bazie pewnych rzeczy, które akurat w Karkonoszach i w Sudetach Zachodnich się zdarzały przez wiele, wiele lat, można było usystematyzować, więc on był opracowany na różnego rodzaju wskaźnikach i on dawał pewne takie możliwości delimitacji takich obszarów w różnych przestrzeniach, nie tylko oczywiście w Sudetach.
Mam przed sobą ponownie książeczkę, którą pan przyniósł do nas, która mówi o urbanistyce w kontekście krajobrazu i dlatego przepraszam pana, ale będę zaczepny w tym pańskim przecież programie. Jak to się dzieje, że młodzi, zdolni, biorący wszystkie pierwsze nagrody architekci polscy dopuszczają do tego, aby w Jeleniej Górze powstał taki koszmarek, jak na przykład osiedle czarne, czy osiedle pełne chaosu zlokalizowane w okolicach trasy Solidarności, czy wreszcie chaos zabobrzański, czy wreszcie chaos nawet w sąsiednim Jeżowie, nie mówiąc już o Owczym Pędzie, budowy pensjonatów tam, gdzie można i nie można w Karpaczu i Szklarskiej Porębie.
Tutaj tych tematów padło bardzo wiele. Większość z nich oczywiście mówi o pewnych obszarach dysfunkcyjnych, czy to urbanistycznie, czyli zamieszkiwania, czy architektonicznie poprzez pewne zbyt mocne nasycenie tej zabudowy. Natomiast one wszystkie powstawały w różnych okresach. I rzeczywiście jest niestety tak, że zarówno parametryzacja zabudowy, która była w okresie powiedzmy socjalistycznym, była nie do końca dobra, ale coś dawała takiego, że nie można było więcej wybudować, jak i również później, kiedy ta ekonomia oraz wartość pieniądza mocno wzrosły, próba wyciskania jak największej ilości powierzchni użytkowej, szczególnie mieszkaniowej, w przestrzeniach tych z najlepszą marką, czyli Szklarska, Karpacz, Świeradów, Zdrój, to też nic dobrego. Natomiast samo planowanie przestrzenne i ograniczanie, powiedzmy, kształtowania zabudowy poprzez na przykład plany zagospodarowania przestrzennego uważam za jedyną możliwość pewnej segregacji zabudowy, umożliwienia pewnej kompozycji, czyli nie wszystko, co komuś się wymyśli w danym miejscu można wybudować, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i przestrzennym. Oczywiście wiadomo jest, że im mniejsza działka, tym łatwiej jest ją sprzedać, co niestety jest dość później kłopotliwe dla osób, które kupują. Okazuje się, że oprócz małego domku i widoku na kuchnię sąsiada i garaż drugiego sąsiada i komórkę trzeciego sąsiada, właściwie poczucie jest prawie jak w bloku. Natomiast można to rozwiązywać w inne sposoby, właśnie poprzez parametryzację, ograniczenia. Ale to jest już władztwo planistyczne gmin.
Na ile Towarzystwo Urbanistów Polskich ma wpływ na właśnie taką pożądaną orientację na stworzenie warunków dobrej jakości życia mieszkańców, nie tylko w Jeżowie, ale w Jeleniej Górze także?
Staram się promować przestrzenie dobre i to jakby da jakiś tam rezultat. Jest organizowana przez Towarzystwo Urbanistów Polskich doroczny konkurs na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną, gdzie przez kilkanaście lat tych prac wpłynęło chyba z 500, także jest to duży ogrom i poprzez to, że one są nagradzane, czyli pokazuje, co w nich jest jakby najlepszego, robi się też takie poczucie, że inni jakby mogą z tego skorzystać, czyli poprzez promowanie tych przestrzeni najlepiej zorganizowanych, najlepiej urządzonych, najbardziej dostępnych, staramy się pokazywać, że można robić to troszeczkę inaczej niż standardowo. Podobnie jakby staramy się wzmacniać tą partycypację społeczną, ale nie tą rozumianą z poczucia własności i chęci, natomiast tą drugą taką, która daje nam poczucie wspólnoty, odpowiedzialności za przestrzeń, w której mieszkamy, w której żyjemy.
Na ile spośród tych 500 być może bardzo ciekawych pomysłów młodych ludzi na przestrzeń życiową stało się praktycznie rzecz biorąc projektami wdrożonymi w gminach czy w terenie w życie.
Dobre to jest w tym konkursie, że one są już zrealizowane, czyli oprócz tego, że pokazana jest jakąś ścieżkę przeszły od na przykład planu miejscowego poprzez jakąś koncepcję, konkurs, który wygrywali jacyś architekci i oni to jakby realizowali. Później poprzez użytkowanie, pokazanie, jakie są oczywiście plusy i minusy tych wszystkich przestrzeni. Widzimy, jaka ta przestrzeń była przed tym zadaniem inwestycyjnym, jak wygląda po, jaki wpływ ma na społeczność lokalną, miejscową, czy jest odbierana pozytywnie, czy negatywnie, czy jest wykorzystywana w pełni, czy to jest po prostu tylko kolejny pomnik, który gdzieś sobie stoi i właściwie trudno jest z niego skorzystać, bo jest tylko ładny. Więc to daje jakby takie poczucie, że to jednak jest pokazanie czegoś, powiedzmy, dobrego, co może funkcjonować również w innych przestrzeniach.
Pewno już nie odwrócimy chaosu towarzyszącego osiedlu Błomnickiemu, osiedlu Czarnym, ale co możemy zrobić, aby tego typu koszmarki nie rodziły się w przyszłych latach w samej Jeleniej Górze, czy też w Kotlinie Jeleniogórskiej, która ma błyszczeć pięknym.
Mi się wydaje, że konsekwencja w planowaniu przestrzennym, czyli podstawowe parametry, to co najbardziej przeszkadza na osiedlu Czarnym, to oczywiście zbyt małe działki budowlane, zbyt ciasna zabudowa, zbyt duża intensywność tej zabudowy, czyli wystarczyłoby określić, że mają być te działki większe, że tej zabudowy ma być mniej i żeby ona była chociaż troszkę do siebie podobna z jakimiś elementami i elewacji, i kształtów, i powiedzmy zagospodarowania związanego z zielenią. Oczywiście dla tych przestrzeni, które już są wybudowane, też jest jakieś światełko. Miasta, szczególnie te większe, w tej chwili wprowadzają na przykład parki kieszonkowe, które na bardzo niewielkich przestrzeniach wprowadzają przestrzenie publiczne, ogólnodostępne, tam gdzie oczywiście można, zamykają całe ulice, ograniczając ruch samochodowy, żeby tej przestrzeni wspólnej było jakby więcej, a nie mniej. Czyli oprócz tego, że mamy tendencję do grodzenia i to jest po mojej stronie, to też część takich miejsc się zaczyna coraz bardziej otwierać, coraz bardziej humanizować. W tych projektach, które wpływają, coraz więcej jest na przykład zieleni. Pierwsze te projekty dotyczyły głównie spraw związanych z konserwacją, czyli z obszarami zabytkowymi, gdzie my to nazywamy nagrzewaniem się coraz bardziej miast. A te projekty, które ostatnio wpływały, mają coraz więcej w sobie właśnie zieleni, zarówno tej komponowanej, jak i tej naturalnej. I w tych przestrzeniach wydaje mi się, że coraz lepiej jest żyć. Podobną sprawą są targowiska na przykład, które też można humanizować, które są potrzebne. To nie jest tak, że musimy pójść do galerii czy do marketu na zakupy. Możemy mieć takie targowiska, które w określonym czasie po prostu są otwierane. To zazwyczaj taka zabudowa, która jest pawilonowa, ale tymczasowa, a w okresie, kiedy tego targowiska nie ma, jest to przestrzeń publiczna, jest to plac, gdzie można zrobić koncert, można zrobić spotkanie mieszkańców, można zrobić spotkanie dla dzieci.
Trzy uwagi Towarzystwa Urbanistów Polskich i pana doktora inżyniera Jacka Godlewskiego są brane pod uwagę przez samorządowców przy właśnie tym aspekcie urbanistycznym swoich miejscowości, miast, no czy też innych obszarów zamieszkania.
W niektórych miejscach tak, to wszystko jest zależne od tego, co ma się zdarzyć w przestrzeni. Czyli artykułowanie tych problemów na etapie sporządzania projektu jest dość istotne, ponieważ no, później już następuje tylko konsumpcja. Oczywiście każdy inwestor, każda inwestycja chciałaby jak najwięcej. To jest związane tylko z czynnikiem ekonomicznym. Oczywiście są też świadomi architekci, którzy nie za bardzo chcą uczestniczyć w pewnych projektach, bo uważają, że docelowo będą, powiedzmy, źle wyglądać albo będą przypisywane do nich i rezygnują z takich rzeczy, ale jest niestety gro takich tematów, które zostały zrealizowane, które posiadają dość dużo wad. Natomiast na poziomie planowania, kiedy jeszcze gmina odpowiada za to i ma możliwości, ma narzędzia, powinna starać się tą przestrzeń racjonalnie opisywać w tych projektach, żeby ona nie była taką przestrzenią, że można wszędzie wszystko.
Przyjęła się pośród inwestorów, szczególnie tych mniejszych domów jednorodzinnych, przestrzeni małych, taka oto teza, że ważny jest oczywiście dokument będący planem technicznym, ale jego realizacja to już tylko i wyłącznie samowola właściciela. Jak w tej sytuacji pan ocenia możliwości wpływu na te kształty, na tę założoną wyobraźnię inspektorów nadzoru, którzy są takim ramieniem zbrojnym ochrony i bezpieczeństwa budowlanego, ale także i porządku architektonicznego?
No na pewno mają bardzo duże znaczenie, szczególnie w momentach, kiedy powstają tak zwane konflikty przestrzenne, czyli w związku z tym, że ktoś próbuje na siłę coś wprowadzić, albo ogranicza przestrzeń sąsiada, albo przestrzeń wspólną, albo jest to element, który zaczyna przeszkadzać poprzez nadmierną komunikację chociażby. I wtedy uważam, że właściwie to jest ostatnie tak narzędzie, które powinno służyć temu, żeby takie rzeczy nie powstawały. W przestrzeni, nawet Jeleniej Góry, zdarzają się samowole budowlane, które zostały usunięte, wyburzone. Także jest to na pewno skuteczne narzędzie.
Panie Jacku, jako się rzekło, jest pan urodzonym jeleniogórzaninem. Wzrastał pan tutaj, w tym mieście, No, od 50 lat, o czym przypominam, pamiętając, że nie jest pan kobietą wstydzącą się swoich lat. Chociaż każdy wiek uskrzydla, co mówię w swoim imieniu także. Ale proszę powiedzieć, co pana w tym naszej Jelonce porywa, a co pana drażni?
Na pewno porywa mnie niesamowity potencjał Kotliny Jeleniogórskiej. To jest po prostu ewenement na dużą skalę europejską. Miasto otoczone górami ze wszystkich stron, szczególnie doceniane Karkonosze, Rudawy Janowickie, Izery, ale przecież i Góry Karczawskie przepiękne. Czyli miasto z dużym potencjałem. Niestety poprzez ostatnich kilka lat raczej widzimy odpływ, szczególnie młodzieży z tego miasta. Uważam, że najbardziej mi przeszkadza, że nie ma żadnego ośrodka akademickiego na dużym poziomie. Oczywiście jest Kolegium Karkonoskie, jest Uniwersytet Ekonomiczny, jest filia Politechniki Wrocławskiej, ale tu brakuje takiego motoru, który by przyciągał młodzież, a docelowo tak naprawdę przyszłych mieszkańców, tak jak jest na przykład w Toruniu.
Może pan powiedzieć o tym przykładzie toruńskim?
Toruń jest miastem, które żyje zarówno w dzień, jak i w nocy. Natomiast Jelenia Góra to jest takim w tej chwili miastem troszkę niedocenianym w środku. Jelenia Góra nie rozwija się. Jak popatrzymy, gdzie pójść wieczorem, no to tak ten produkt nie jest duży, ale to wynika z braku klienta. No, wydaje mi się, że gdyby było duże zapotrzebowanie, oczywiście nie takie sezonowe, kiedy ktoś jedzie do Karpacza Szklarskiej, zostaje na chwilę w Jeleniej Górze, bo jest po drodze, czy jak jest brzydka pogoda, to zjeżdża się do term i robi się coś takiego, gdzie możemy pójść wtedy do muzeum, do innych takich miejsc. Chodzi o to, żeby była stała oferta, coś, co jakby mogło przyciągać. A szczególnie brakuje dobrego połączenia komunikacyjnego, szczególnie z dużymi miastami. My nie mamy takiego połączenia wprost ani z Łodzią, ani z Warszawą, ani z Gdańskiem. Kiedyś mieliśmy Intercity, które bardzo dobrze komunikowało nas z Warszawą, ono zostało zabrane, czyli jakby brakuje powiązań. W stronę czeską też tak nie za bardzo się obracamy, chociaż mamy sąsiada dużego tuż za górką. To komunikacja w tamtą stronę, oczywiście samochodem wszędzie można dojechać, ale to nie do końca to chodzi. Powinniśmy jednak wspierać cały czas transport publiczny.
Tak, to prawda. Może porozmawiamy zatem o synergii. Nie wszystkie gminy stać na to, by wybudować sobie tunel pod Śnieżką na przykład, choć takie plany były już w 1928 roku. Jak dzisiaj życie chociażby w Świnoujściu pokazuje, jest to technicznie możliwe, a na pewno o wiele łatwiejsze niż przed 70 czy 80 lat. Oczywiście pozostaje sprawa pieniędzy. Myślę, że takie zwarte występowanie o pewne korzystniejsze rozwiązania nie tylko pomogłyby w doprowadzeniu tej słynnej drogi przez Czosnek Niedźwiedzi, skracających czas przyjazdu do Jeleniej Góry, która jednak ma najpoważniejszy na Dolnym Śląsku udział w świadczonych usługach noclegowych. To jest niebagatelny argument. Wreszcie, no, chciałoby się rzeczywiście bardzo, aby te pociągi, tak jak kiedyś z Jeleniej Góry, odchodziły i do Berlina, i do Paryża, i do Pragi, a tu nic.
Tak, no to jest jednak mankament, takie trochę wykluczenie też. Może to też jest powodem tego, że jednak to społeczeństwo robi się coraz mniejsze, czyli ten zasób ludzki się zmniejsza. Natomiast no też uważam, że nie powinna występować w Kotlinie Jeleniogórskiej taka wewnętrzna konkurencja między powiatem a miastem, że to powinno być jakoś rozpatrywane jako jeden duży organizm, że nie trzy gminy wiodące i miasto, tylko tak naprawdę to powinno być wszystkie gminy po trosze, jakby występowały razem, mogłoby być to dużo lepszym, chociażby produktem turystycznym. I wtedy nie byłoby takiej sytuacji, że każdy musi wejść na ścieżkę na przykład, albo na Szernicę, bo są tylko dwa szczyty, które odwiedzają turyści. Tak samo komunikacja szynowa, która zwiększyłaby przepustowość z Jelenią Górą, spowodowałoby mniejszy transfer komunikacji kołowej, co widzimy na piątkowych przyjazdach do Kotliny i wyjazdach niedzielnych. No, korek jest od Jeleniej Góry do Kostomłotów.
Tak, to prawda. Dalej niestety jeździ się do Karpacza i do Śnieżki. Na szczycie Śnieżki w okresie sezonu, w okresie weekendów jest ponad 10 tysięcy turystów, co przyzna pan, że z turystyką ma niewiele wspólnego.
Oczywiście, wielokrotnie bywałem w schronisku na Śnieżce, zresztą architektura bardzo nowoczesna, która na początku budziła bardzo dużo kontrowersji, natomiast od długiego czasu jest to zamknięty obiekt, do którego nikt nie ma dostępu. A jednak takie schronienie, przynajmniej na szczycie najwyższej góry w Karkonoszach, powinno być jednak otwarte.
Z tego co wiemy, w ciągu najbliższych 2 czy 3 lat Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ma plany i pieniądze na to, aby ten obiekt oddać do użytku. Głównie w tej części oczywiście restauracyjnej, na której najbardziej nam zależy, ponieważ jest to jednak, co by nie liczyć, miejsce na początku Polski. No ale jako urbanista ma pan wiele przykładów na rozwiązanie szczęśliwe podobnych miast jak Jeleniogóra, jak Karpacz, jak Szklarska Poręba, ba obszarów takich jak Kotlina Jeleniogórska. Co by pan poradził samorządowcom, którzy zakładam chcieliby pana słuchać? Co należy zrobić?
Podstawowym elementem, no to tak jak już mówiliśmy, jest komunikacja. Jeżeli nastąpi przeniesienie, czy jakby szybkość dostępności miejsc na terenie Kotliny Jeleniogórskiej, to tak naprawdę ten przejazd z domu do pracy, z pracy do domu, do szkoły, odwożenie dzieci, cały czas będzie pewnym utrudnieniem, czyli większość czasu będziemy spędzać na drodze. I tutaj rozwiązania, no oczywiście są i polskie, i europejskie. Dostęp komunikacyjny poprzez wspieranie na przykład komunikacji rowerowej, ale nie takiej po drogach kołowych, gdzie nasz samochód chce rozjechać, tylko oczywiście kultura jeżdżenia w Polsce jest zupełnie inna niż w Danii. Na przykład Kopenhaga ma znakomite rozwiązania, ma mosty tylko dla rowerzystów, sygnalizację świetlną przy zmianie pogody, która się automatycznie przełącza, żeby rower szybko dojechał do domu, jeżeli zacznie padać deszcz. No, trzeba brać wzorce właśnie z takich miejsc, które zostały już zrealizowane i widać, że to super działa. Jednak dużo osób, jeżeli ma spędzić 30 minut jazdy z Zaboberza do centrum i szukania miejsca, żeby auto zostawić, wsiądzie po prostu na rower i w 7 minut będzie na miejscu.
Panie Jacku, a proszę powiedzieć coś o rodzinie państwa Godlewskich.
Rodzina państwa Godlewskich jest pełnowymiarowa, czyli składa się z małżonki, dwójki dzieci, czyli taki system dość tradycyjny polski. Jesteśmy taką rodziną raczej podróżników, czyli dość dużo jeździmy. Staramy się odwiedzać różne ciekawe miejsca. Staramy się mijać te najbardziej komercyjne. Dużo czasu spędzamy razem. Nie mamy oczywiście telewizora w domu, bo uważamy, jest to zbędna rzecz, która tylko rozprasza i wprowadza niezdrowe klimaty. No i taką jesteśmy raczej standardową rodziną, wydaje mi się.
A co dzieci na to? Nie chcą oglądać bajek?
Znaczy dzieci od zawsze nie miały. Oczywiście korzystają jak mogą u innych osób, którzy niestety posiadają to urządzenie, które absorbuje je bardzo, ponieważ no wiadomo jest, że no tak jest skonstruowane, żeby zaciekawiać, żeby pokazywać i właściwie można było bez końca patrzeć i tracić ten swój własny czas rodzinny, który można jakoś inaczej wykorzystać.
Pasje Jacka Godlewskiego.
Jak każdy, mam jakieś pasje, lubię podróżować, lubię żeglować, tak. Właśnie tutaj bym nawiązał do nauczyciela ze szkoły podstawowej, który mnie mocno zachęcił do tego sportu, pana Ryszarda Wróblewskiego, fizyka ze szkoły podstawowej nr 8, dzięki któremu właśnie stałem się sternikiem morskim. Lubię oczywiście wykorzystywać potencjał Kotliny Jeleniogórskiej, czyli też odwiedzam skałę, uczę dzieci, ja jeżeli mam możliwość taką, spinaczki. Z takich prostych rzeczy najbardziej lubię rower. Dawno, dawno temu zakupiłem oryginalny rower szosowy marki Huragan. Nie wiem, czy jeszcze ktoś pamięta takie rowery, na których wygrywano wyścigi pokoju. Oczywiście musiałem go troszkę dostosować do współczesnych czasów i staram się jak najwięcej na nim jeździć.
Dzieci zostaną w Jeleniej Górze?
Tego nie wiem. Wydaje mi się, że z dziećmi jest tak, że jeżeli one zobaczyły przynajmniej troszkę tego świata innego, może też je ciągnąć na zewnątrz.
No właśnie, realizujemy tutaj wspólnie z pewną grupą szkół i miastem taki program, który nazywa się Żyj, Mieszkaj i Pracuj w Jeleniej Górze. To taka perspektywa. Doszliśmy do wniosku, że ta budowa tej tożsamości małej ojczyzny winna już być kształtowana może od przedszkola, a może od wczesnych lat szkolnych i to jest takich 5 filmów fajnych, które w postaci animowanej przeprowadzają te dzieci poprzez najpiękniejsze, często nieznane elementy okolic Jeleniej Góry. Jak pan myśli, czy to jest dobry kierunek na to, żeby ukształtować tę miłość do miejsca swego zamieszkania lub urodzenia?
Uważam, że to jest znakomity pomysł. Tak zwany patriotyzm lokalny to jest coś, co konsoliduje społeczności. Widać to szczególnie w małych społecznościach, na przykład skandynawskich, które obowiązkowo razem muszą coś wykonywać, żeby po pierwsze się poznawać, a po drugie, żeby razem spędzać czas. Czyli jeżeli poprzez takie podstawowe instytucje, jak na przykład szkoły, czy organizacje, jak na przykład harcerstwo, zachęci się te osoby i pokaże im się, że jednak tu miejsce jest równie fajne jak i inne, a może i nawet i lepsze, to być może nawet po skończeniu studiów wrócą z powrotem do Kotliny Jeleniogórskiej.
i coraz częściej zaczynają wracać, choćby ci, którzy pojechali do Anglii, do Niemiec czy do Szwajcarii, mamy takie przykłady, zrobili tam jakiś kapitał i wracają do Jeleniej Góry i to nas niesamowicie cieszy. Już nie będę pana pytał, czy gdyby córki miały taką możliwość, aby zamieszkać w Londynie, czy też w Amsterdamie, czy nakazałby pan im powrót do Jeleniej Góry, bo wpływu pewno na to jako rodzice nie mamy, ale takie ciepło mówienia o tym naszym regionie jest jak najbardziej pożyteczne i pewno gdzieś tam utkwi w pamięci tych, którzy dzisiaj mają lat naście.
No też mi się wydaje, że dzieciństwo jest bardzo istotne, ponieważ jak te smaki, krajobrazy, osoby zostają w tych głowach, często tęskni się właśnie za takimi miejscami i to jest jakiś taki czynnik, powiedzmy, tęsknoty, czyli można go też używać. Pewne wzorce oczywiście rodzinne też dają takie wskazania, są takie typowe rodziny, które są wielopokoleniowe, które tak funkcjonują i to też zostaje w tych dzieciach. Często jest zupełnie odwrotnie, jeżeli na przykład rodzice byli nataktywni, to dzieci z kolei są takimi domatorami, czyli może to się przekuć wręcz na coś przeciwnego. Natomiast no, zawsze trzeba próbować, wydaje mi się.
Panie Jasku, wróćmy do Towarzystwa Urbanistów Polskich. Czym się właściwie TUP zajmuje?
Głównie przestrzenią się zajmujemy, staramy się promować tą najlepszą. 10 lat temu pracowaliśmy wspólnie z Czechami i z Karem taki poradnik na przykład typowej architektury regionalnej, zarówno czeskiej, jak i polskiej, pokazując przykłady, jak wykonywane są pewne elementy dobrze, jak są wykonywane pewne elementy źle, na czym należy bazować. Natomiast obecnie widać jest, że przestrzenie miejskie bardzo mocno się zmieniają i to wynika głównie po pierwsze z czynnika ekonomicznego, a po drugie ze stylu życia, który cały czas jednak jest dynamiczny i to, co było na przykład 20 lat temu, mocno się zmienia. Staramy się nadążać za tym i w ramach projektów małych związanych z Wybirianami, czyli poprzez strony internetowe i poprzez spotkania online, staramy się wymieniać te doświadczenia oraz pewne rzeczy, które można byłoby wprowadzać lub też pewne rzeczy ograniczać w przestrzeniach miejskich albo wiejskich.
Towarzystwo Urbanistów Polskich w Jeleniej Górze jaką ma historię?
50-letnią pewnie ponad, bo skoro całość towarzystwa ma 100-letnią, bo w przyszłym roku obchodzimy 100 lat, zostało założone w trakcie zmian administracyjnych Polski, kiedy powstało województwo jeleniogórskie, powstały duże pracownie urbanistyczne, wtedy to były oczywiście niekomercyjne, czyli zajmowały się danym regionem. I bardzo dużo właśnie projektantów z zewnątrz przesiedliło się do Jeleniej Góry i ze Śląska, i z okolic Warszawy, i z Krakowa. Dzięki nim cały czas funkcjonuje Towarzystwo Urbanistów Polskich w Jeleniej Górze. Pomimo tego, że te ośrodki, które były mniejsze w Polsce, przestały istnieć. Jesteśmy ostatnim małym ośrodkiem, który funkcjonuje w przestrzeni kraju.
Proszę Państwa, mówiliśmy dzisiaj o pięknym połączeniu krajobrazu z urbanistyką. Okazuje się, że to nie jest takie proste, nie tylko w warunkach polskich, ale może szczególnie. Przypominam Państwu, że gościem naszym dzisiaj był pan Jacek Godlewski, doktor inżynier architektury, absolwent wielu naszych uczelni, a tak ciepło wspominający ten element, który go chyba ukształtował, czyli dawną szkołę snycerską, czyli szkołę rzemiosł artystycznych, czyli liceum plastyczne to było, tak?
Tak, tak, liceum plastyczne.
I wrócił jednak po studiach wrocławskich do Jeleniej Góry i namawia wszystkich, aby tą Jeleniej Górę pokochali poprzez rozsądne w niej zamieszkiwanie. Panie Jasku, każdy, kto jest naszym miłym gościem, wybiera sobie jakąś melodię. Proszę bardzo, będziemy ją panu dedykowali.
Może jakąś piosenkę Queenów. Może We'll Rock You.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję ślicznie za zaproszenie.
Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, your big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it! We will.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?